Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie papieskie podsumowanie wizyty na Światowym Kongresie Rodzin w Mediolanie oraz wiadomości ze Stolicy Apostolskiej. A w drugiej części relacje Rafała Łącznego z duszpasterskich przygotowań do Euro 2012. Na program zaprasza ksiądz Seweryn Wąsik.
Rodziny, które w Mediolanie uczestniczyły w swym światowym spotkaniu, pokazały wszystkim, że z radością, choć nie bez trudności, można dziś żyć miłością wierną i otwartą na życie, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Tym razem, zamiast katechezy, omówił swoją niedawną podróż do stolicy Lombardii, gdzie uczestniczył w światowym spotkaniu rodzin. Papież przypomniał poszczególne etapy swej wizyty oraz przesłanie, jakie przekazał tam rodzinom. Tak zostało to streszczone po polsku.
Mając w pamięci piętrzące się trudności ekonomiczne i wszystkich dotkniętych niedawnym trzęsieniem ziemi w Reggio Emilia, Ojciec Święty budził nadzieję i zachęcał do trwania w wierze i dodawania świadectwa w życiu prywatnym i publicznym. Spontanicznie odpowiadał na pytania przedstawicieli rodzin z różnych kontynentów, dzieląc się własnym doświadczeniem życia rodzinnego. Apelował, by rodziny włączały się w budowanie wspólnoty kościelnej, w ewangelizację współczesnych środowisk nie tylko słowem, ale również przykładem dobrze przeżywanej rodzinnej miłości.
Benedykt XVI przypomniał też, że to właśnie od jakości życia rodzinnego zależy przyszłość świata i Kościoła. Rodziny bowiem chce dla człowieka Bóg. To w niej młode pokolenia uczą się życia, dlatego też papież zaapelował, by szanować rodzinę, jej tożsamość i prawa.
Chciałbym tutaj powtórzyć to, co z całą mocą powiedziałem w obronie czasu rodziny, zagrożonej przez swoisty despotyzm obowiązków zawodowych. Niedziela jest dniem Pana Boga i człowieka, dniem, w którym wszyscy powinni mieć możliwość odpoczynku od pracy, być wolni dla rodziny i dla Boga. Broniąc niedzieli, broni się wolności człowieka. Światowe spotkanie w Mediolanie stało się wymowną epifanią rodziny, która ukazała się w całym swym bogactwie i różnorodności, a zarazem w wyjątkowości swej zasadniczej tożsamości jako wspólnota miłości, oparta na małżeństwie i powołana do bycia sanktuarium życia, małym kościołem, komórką społeczeństwa.
Do tematu dzisiejszej audiencji Benedykt XVI nawiązał też w słowie do Polaków.
Moi drodzy, razem z wami dziękuję Bogu za niezwykłe święto rodziny, jakie przeżyliśmy w Mediolanie. Modlę się, aby małżeńska miłość, ojcostwo i macierzyństwo były dla wszystkich rodzin drogą ku świętości. Niech Bóg wam błogosławi.
Zwracając się do wiernych hiszpańskojęzycznych, papież pozdrowił pielgrzymów z Kolumbii. Była wśród nich grupa byłych zakładników rewolucyjnych sił zbrojnych Kolumbii. W ubiegłym tygodniu uczestniczyli oni wraz z rodzinami w mediolańskim spotkaniu. Dzisiaj poprosili Benedykta XVI o modlitwę w intencji innych osób, które wciąż pozostają w ręku rebeliantów. Katolicy włączyli się w obchody diamentowego jubileuszu królowej Elżbiety II. O modlitwie w jej intencji zapewnił Benedykt XVI w specjalnym przesłaniu.
Brytyjska monarchini, zauważa papież, przez 60 lat panowania dała swym poddanym i całemu światu inspirujący przykład poświęcania się obowiązkom. Zaangażowała się w zachowywanie zasad wolności, sprawiedliwości i demokracji zgodnie ze szlachetną wizją roli chrześcijańskiego monarchy. Ojciec Święty przypomina swe spotkanie z królową przed 2 laty podczas wizyty w Wielkiej Brytanii, raz jeszcze dziękując za gościnne przyjęcie. Podkreśla, że osobiste zaangażowanie Elżbiety II na rzecz współpracy i wzajemnego szacunku między wyznawcami różnych tradycji religijnych przyczyniło się w niemałej mierze do poprawy relacji ekumenicznych i międzyreligijnych na całym obszarze podległym jej panowaniu.
Za swoją królową modlą się także katolicy Wielkiej Brytanii. Najwyżsi zwierzchnicy katolików Anglii i Szkocji wzięli wczoraj udział w nabożeństwie dziękczynnym w londyńskiej katedrze anglikańskiej świętego Pawła. Przewodniczył mu tam w obecności monarchini arcybiskup Canterbury Owen Williams. Konferencja biskupów Anglii i Walii wezwała, by w kościołach katolickich odprawiono msze i modlitwy w intencji monarchini. Arcybiskup Vincent Nichols przewodniczył wczoraj takiej mszy w katedrze westminsterskiej w Londynie.
Watykan weźmie udział w światowej wystawie Expo w 2015 roku w Mediolanie. Poinformował o tym watykański sekretarz stanu, spotykając się z władzami włoskiego regionu Lombardia oraz przedstawicielami Międzynarodowego Biura Wystaw Światowych. Kardynał Tarcisio Bertone zwrócił uwagę na zbieżność przesłania mediolańskiej ekspozycji z nauczaniem Kościoła. Hasłem wystawy jest bowiem żywienie planety, energia dla życia. Temat ten jest nie tylko elementem nauczania Stolicy Apostolskiej, ale dotyczy również codziennej działalności milionów wiernych, pomagających głodującym i zaangażowanych na rzecz życia, zwrócił z kolei uwagę Roberto Formigoni, komisarz generalny mediolańskiego Expo. Watykan nie jest krajem członkowskim Międzynarodowego Biura Wystaw Światowych, ale bierze udział w niektórych imprezach przez nie organizowanych. Pokój nie jest możliwy bez wolności religii i poszanowania dla prawdy, podkreślił to w Astanie włoski kardynał Giovanni Laiolo. Emerytowany szef papieskiej komisji do spraw państwa watykańskiego przewodniczył delegacji Stolicy Apostolskiej na zakończony w stolicy Kazachstanu czwarty międzynarodowy zjazd zwierzchników światowych i tradycyjnych religii. Odbywają się tam one z inicjatywy prezydenta Nursultana Nazarbajewa co 3 lata, począwszy od 2003 roku.
Podczas sesji plenarnej kongresu na temat pokój i harmonia jako wybór ludzkości kardynał Laiolo mówił o potrzebie rozwijania kultury dobra wspólnego. Podkreślił, że Bóg jest głównym źródłem pokoju, nawiązując do nauczania Jana 23 z encykliki Pacem in Terris, której 50-lecie przypada w przyszłym roku, wskazał 4 istotne warunki pokoju. Są nimi wolność, prawda, miłość i sprawiedliwość. Szef watykańskiej delegacji na międzyreligijny zjazd w Kazachstanie mówił też o konieczności troski o potrzeby drugich w równym stopniu jako własne. Wskazał ponadto na znaczenie przestrzegania własnych obowiązków oraz praw należnych innym ludziom.
Już tylko godziny dzielą nas od sportowych emocji, jakich dostarczą nam piłkarze podczas odbywających się w Polsce i na Ukrainie mistrzostw Europy w piłce nożnej. Warto zatem przypomnieć, że również Kościół w Polsce podjął się dzieła duchowego przygotowania do tego wielkiego sportowego wydarzenia. O duchowej stronie Euro 2012, relacja Rafała Łącznego.
Rozczaruję niestety tych z Państwa, którzy spodziewają się w tym programie oceny szans naszych zawodników na wyjście z grupy podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej, choć osobiście mam nadzieję, że biało-czerwoni zagrają w ćwierćfinale. Nie będzie to też program o cudach, przynajmniej o takich, o których mówi ksiądz Edward Pleń, krajowy duszpasterz sportowców.
Jechałem z Warszawy samochodem i przejechałem przez tę słynną autostradę A2 z Łodzi do Warszawy i widziałem tam namiastki cudu.
Chciałbym natomiast, abyśmy się zatrzymali na tym, co Kościół katolicki proponuje kibicom w czasie Euro 2012. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że już od wielu miesięcy opracowany był specjalny program duszpasterski, który stanowić miał duchowe przygotowanie do tego wielkiego piłkarskiego święta. Czy jednak jest w nim coś wyjątkowego? To pytanie do wspomnianego już duszpasterza sportowców.
Jak dziennikarze mnie się pytają, co Kościół robi na Euro, jakie to ma związki, dlaczego, to ja odpowiadam zawsze w ten sposób. Pierwsza encyklika Jana Pawła II, Redemptor Hominis, i w niej takie cudowne słowa, drogą Kościoła jest człowiek. Ja zawsze pytam się, na Euro to kto będzie? Ludzie, kibice, czyli człowiek. I gdzie jest człowiek, tam jest Kościół. Zresztą tak w historii po prostu chrześcijaństwa u nas zawsze Kościół był blisko człowieka. I w tym programie duszpasterskim my nie zrobiliśmy czegoś szczególnego. Dziennikarze zagraniczni mnie się pytają, czy to jest pionierski program. Nie, ponieważ na Euro 2012 my tylko przypomnieliśmy kibicom, co Kościół powszechny od 2000 Kościół w Polsce od ponad 1000 lat czyni. To jest katecheza, to jest nauczanie, to jest głoszenie słowa, to są sakramenty. I my tę specyficzną dziedzinę, jaką jest sport, a teraz piłka nożna, czy potem igrzyska olimpijskie, wszystkie dyscypliny, obłożyliśmy właśnie tą treścią. I te nasze propozycje, ja bym miał takie no marzenie, wielkie marzenie, żeby one odmieniły nas, każdego człowieka, kibiców szczególnie, żeby to były takie piłkarskie święta rodzin, ale ten cały program służy temu, żeby na stadionach, ale i w strefach kibica, i w jakimkolwiek miejscu, żebyśmy dostrzegali człowieka. A ten człowiek, ktokolwiek nim jest, zasługuje z naszej strony na szacunek, dlatego po prostu, że jest człowiekiem.
Szacuje się, że do Polski na Euro 2012 przyjechać może nawet 1 000 000 kibiców. Z tej racji duszpasterstwa w poszczególnych diecezjach, szczególnie w miastach gospodarzach, a więc w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu, przygotowały msze święte w językach kibiców, m.in. po angielsku, rosyjsku, niemiecku czy hiszpańsku.
Dodam, że msze święte będą również w Krakowie, ponieważ musimy wiedzieć, że do Krakowa przyjeżdżają najbardziej gorący kibice z Europy, czyli Anglicy, Włosi i Holendrzy. Strefa kibica i stadiony, ona ma specyfikę swoją. My żeśmy patrzyli się na te strefy, jak one są skonstruowane. Oczywiście będzie pięknie, ale sponsorzy mają swoje prawa i tam będzie piwo. Trudno nam, powiedzmy, jakby tutaj pogodzić, powiedzmy, żebyśmy sakrum nie pomieszali z profaną, żeby to nie było za blisko. I takie strefy powstaną też przy tych kościołach, wyznaczonych kościołach, gdzie będą odprawiane msze święte i każdy jeden z kibiców będzie mógł tutaj przyjść, będzie mógł sobie oglądnąć, pobawić się, w kulturalny sposób zobaczyć. Natomiast w strefach kibica będziemy, ale bardziej jako tacy kibice, czy na stadionach, też trzeba mieć dzisiaj odwagę. Jeśli ktoś się źle zachowuje, czy mówi brzydkie słowa, wulgarne słowa, żeby zwrócić jemu uwagę, że to nie jest ta droga, bo są dzieciaki, to mówię w tym znaczeniu, to ja bym i siebie zachęcał, że miał taką odwagę, ale każdego, nie tylko księża, ale każdego, żebyśmy eliminowali takie zachowania.
Dokładne informacje o tym, gdzie, w jakich godzinach oraz językach sprawowane będą msze święte dla kibiców, można znaleźć na stronie www.sportepiskopat.pl. W wypowiedzi księdza Plenia pojawił się temat alkoholu. W tym miejscu warto przypomnieć apel biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości. Prosi on, by stworzyć największy stadion trzeźwych, prawdziwie radosnych kibiców.
Gdy człowiek nie potrafi odczuwać radości bez alkoholu, gdy nie może trzeźwo bawić się z innymi, gdy musi wzmacniać swoje emocje piwem, to poważne ostrzeżenie i znak wkraczania na drogę uzależnienia. To szczególne zagrożenie, zwłaszcza w grupie młodych, wśród których dramatycznie wzrasta poziom spożywania alkoholu. Dlatego prosimy wszystkich polskich kibiców, ludzi odpowiedzialnych za przebieg imprez sportowych, wszystkich ludzi dobrej woli, stwórzmy największy stadion trzeźwych, prawdziwie radosnych kibiców. Wspierajmy polską reprezentację i inne zespoły trzeźwym dopingiem. Pokażmy naszym gościom z całego świata, że jesteśmy ludźmi wolnymi, potrafiącymi się bawić, cieszyć, przeżywać zawody sportowe bez alkoholu. Pokażmy, że jesteśmy narodem ludzi trzeźwych, odpowiedzialnych za siebie, za bliźnich i za ojczyznę.
Z całą pewnością pomocą dla wielu pasjonatów sportu może się okazać Ewangelia dla sportowca i kibica, która właśnie ukazała się nakładem edycji Świętego Pawła. Jak przyznał dyrektor generalny tego wydawnictwa, ksiądz Tomasz Lubaś, publikacja jest wynikiem współpracy z Krajowym Duszpasterstwem Sportowców.
Ksiądz Edward Pleń zajął się właśnie zebraniem wypowiedzi sportowców. Edycja Świętego Pawła dodała swoje tłumaczenie Pisma Świętego i obraz opracowała to wszystko graficznie, aczkolwiek idea powstała, powiedziałbym, wspólnie, ponieważ już do dawna myśleliśmy o tym, aby z okazji Euro, z okazji Olimpiady wydać coś, co by mogło, publikację, która mogłaby być jakimś takim drogowskazem do wiary, też nie tylko dla kibiców, ale też i dla samych sportowców. To jest 4 w 1. Jest słowo o kibicach, sportowcach biskupa Mariana Florczyka, delegata episkopatu do spraw duszpasterstwa sportowców. Jest 19 świadectw sportowców plus 4 Ewangelie w tłumaczeniu do świętego Pawła z komentarzem. I na końcu jest modlitewnik w opracowaniu księdza Banasika, modlitewnik sportowca. I tam są różne modlitwy, między innymi na ławce rezerwowych, przed treningiem, po treningu. I tak powiedzmy, że to jest takie prawie 4 w 1.
Wśród świadectw zamieszczonych w Ewangelii dla sportowca i kibica jest m.in. tekst Anity Włodarczyk, mistrzyni i rekordzistki świata w rzucie młotem.
Nie jestem w takiej sytuacji, że jak czegoś potrzebuję, to wtedy jak trwoga to do Boga, a z tego w ogóle nie uznaję cały czas. Jestem chrześcijanką i chodzę do kościoła przed zawodami, też się modlę i wierzę w to i wiem, że Bóg tam czuwa. Nie tylko, nawet jak nie ma sukcesu, to nie można od razu odchodzić od tego, no bo są różne sytuacje. Wiadomo, że też jest potrzebne szczęście, ale cały czas Bóg jest ze mną na każdych zawodach. Na pewno dużo osób się modli, a może tego nie chcę się też przyznać do tego, bo też na pewno są takie sytuacje, a nie ukrywam, że się modlę i wierzę, że też mi to pomaga.
Zdaniem kardynała Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego, Euro 2012 to szansa, byśmy jako naród pokazali, że umiemy się cieszyć ze swoich osiągnięć.
Jest to mianowicie naprawdę szansa na wielką frajdę, taką polską i przeżywaną właśnie w duchu radości przede wszystkim, bo to jest ważne, a równocześnie jest to ogromna szansa na to, żebyśmy się nie tyle promowali, ile byśmy się pokazali jako naród, który się umie cieszyć ze swoich osiągnięć, a nie tylko ciągle narzekać.
Pozostaje moim zdaniem jeszcze jedna istotna kwestia natury teologicznej. Wielu kibiców, jak również sportowców, tuż przed rozgrywkami będzie modliło się o zwycięstwo. Jak pogodzić te modlitwy? To pytanie do krajowego duszpasterza sportowców, księdza Edwarda Plenia.
Jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to nie postawimy Panu Bogu warunków. I mam nadzieję, że to, co ja mówię, to usłyszą wszyscy sportowcy. Ponieważ jaki sens ma taka modlitwa, jeśli ja Panu Bogu już stawiam wynik tej modlitwy? I to jest bardzo takie komercyjne. Ja uważam, że powinniśmy prosić Pana Boga o to, żeby był z nami, żeby czuwał, żeby nam się nic nie stało, żebym ja dał siebie wszystko, żebym ja był zadowolony, żeby dzięki mojej postawie, dzięki mojej grze kibice też pięknie się zachowali. I to jest największy sukces. Natomiast święty Paweł już mówi, że wszyscy biegną, tylko jeden otrzymuje nagrodę. I oczywiście tutaj będzie też jeden zwycięzca. Ale jeśli będziemy grali fair, jeśli to będzie taka piękna postawa, to będziemy naprawdę wszyscy zwycięzcami. A po drugie, jeśli Polska by nie wygrała tego Euro, w co ja wierzę osobiście, to piłkarze i trener i sztab szkoleni powinni wyciągnąć wnioski, że w przygotowaniach było nie wszystko zrobione jak najlepiej, że nie dali siebie ci chłopcy, że wszystkie te tryby nie zagrały jakby z sobą. I to jest wyzwanie do tego, ażeby więcej jeszcze pracować.
Ja co prawda nie mam chyba tak silnej wiary, by wierzyć, że nasza reprezentacja wygra Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro 2012, ale z pewnością bym sobie tego życzył. Z tą nadzieją zostawiam Państwa w tych ostatnich godzinach, jakie dzielą nas od wspaniałych sportowych emocji. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Relacja z duchowych przygotowań do Euro 2012 kończy nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.